Rozmowy nocą. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia, skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień, jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko.
Kłaniam się Państwu pięknie. Dziś w Rozmowach nocą porozmawiamy o terapii mało znanej wśród lekarzy, a dokonującej niemalże cudów. Mowa o terapii mitochondrialnej, którą w Polsce zajmuje się niespełna 50 lekarzy, może mniej. W tym mój dzisiejszy gość, dr Janusz Zdzitowiecki. Zanim porozmawiamy, zagramy z płyty Młynarski Place, Młynarski i Gabakulka.
W Bergeretka ballada kansona, bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się długie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że zatruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Manifestów, ideologii i to ją zdą. O! Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich włosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kradą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać słowika, by krakaniem nieść sobie pociechę.
Gabakulka z płyty Młynarski Place, Młynarski. A ja spotkałam się z doktorem Januszem Zdzitowieckim, żeby porozmawiać o terapii mitochondrialnej. A o mitochondriach to my, panie doktorze, uczyliśmy się w większości gdzieś kiedyś na lekcjach biologii w szkole. Natomiast okazuje się, że te mitochondria, o których nikt z nas nie pamięta, są takim bankiem, takim magazynem naszej ludzkiej energii i że są w każdej komórce.
Rzeczywiście mitochondria to takie małe organele komórkowe, które znajdują się we wszystkich komórkach naszego organizmu, za wyjątkiem czerwonej krwinki, której zadaniem jest przenoszenie tlenu i ona ma kompletnie inny metabolizm. Co one robią? To są elektrownie atomowe, które działają dzień i noc, 7 dni w tygodniu, przez całe nasze życie i produkują energię. Sumarycznym produktem funkcji mitochondriów jest taka substancja, która się nazywa ATP, adenozynotrójfosforat. Bardzo trudna nazwa.
Ale nie musimy pamiętać.
Nie, najkrócej rzecz ujmując, przy rozkładzie tej substancji uwalniana jest energia. Ona jest produkowana w danej chwili, chwilę później już tą energię oddaje. Dzięki temu żyjemy. W ciągu doby dorosły mężczyzna produkuje od 50 do 70 kg ATP w tych malutkich mitochondriach. Liczba tych mitochondriów w danych komórkach jest też bardzo różna i różni się od wagi narządu. Na przykład w plemniku jest 700 mitochondriów, ale już w komórce jajowej jest 150 tysięcy.
Ogromna siła.
Ogromna. 30-kilka% wagi jednego mięśnia pobranego z mięśnia serca stanowią mitochondria, bo jest to najważniejsza część naszego organizmu.
Pracująca dzień i noc.
Cały czas. W związku z tym analiza funkcji mitochondriów, analiza zaburzeń tej funkcji pozwala na ocenę, w jakim stanie biologicznym jesteśmy. Niezależnie od stanu chorobowego, który możemy już nazwać, określić za pomocą naszej akademickiej medycyny.
Panie doktorze, ale powiedzmy w takim razie, czym jest ta energia, za którą odpowiedzialne są mitochondria? Czy to znaczy, że mamy siłę, mamy temperament, mamy witalność, o taką energię chodzi?
Jest tylko jeden rodzaj energii, dzięki której żyjemy. To jest właśnie ta energia, którą wytwarzają mitochondria. Jeśli dochodzi do zaburzeń produkcji energii, na poziomie 20-30% pojawia się zmęczenie. I nie jest to nic groźnego, o ile damy organizmowi czas na regenerację, wypoczynek i troszkę zmienimy ten agresywny, stresujący tryb życia. Jeśli dochodzi do uszkodzenia już 50% mitochondriów i poziom energii spada poniżej krytycznego, pojawiają się objawy chorobowe. W medycynie klasycznej dokładnie nazywamy to, reumatolog mówi o
reumatoidalnym zapaleniu stawów
bądź innych stanach zapalnych stawów, ortopeda o stanach zapalnych kolan czy o osteoporozie, kardiolog o zaburzeniach rytmu serca, zawałach, neurolog udarach. Natomiast wspólny mianownik tych wszystkich stanów to jest uszkodzenie mitochondriów. I to jest niesamowita część medycyny, bo medycyna mitochondrialna stanowi ułamek klasycznej medycyny, która bada zaburzenia mitochondrialne oraz stara się poprzez odpowiednie dawkowanie witamin, mikroelementów i substancji immunomodulujących przywrócić prawidłową produkcję energii.
Jeśli to takie ważne, dlaczego tak mało o tym wiemy? Dlaczego nie rozmawiamy o tym z lekarzami pierwszego kontaktu? Dlaczego nie trąbi się o tym, że musimy dbać o swoje mitochondria?
No cóż, ja po raz pierwszy zetknąłem się z tym terminem troszkę ponad 4 lata temu.
To niedawno, jak na praktykę pana doktora. No,
jestem praktykującym chirurgiem i nadal wykonuję swoją specjalność. Natomiast tą dziedziną zająłem się trochę z konieczności mojej, prywatnej. I ona mnie zafascynowała, dlatego że pomaga mi przygotowywać pacjentów do operacji. Jest coraz więcej pacjentów, których stan ogólny wyklucza natychmiastowe wykonanie zabiegu z koniecznością, którego się zgłosili.
Bo są za słabi, bo ich stan zdrowia jest...
Powiedzmy, że stan biologiczny jest na tyle przeciętny, że ryzyko zabiegu przewyższa korzyści z jego wykonania. Tutaj terapia mitochondrialna czyni cuda i po krótkim czasie pacjenci mogą być bezpiecznie operowani.
Zaraz przejdziemy do szczegółów tego, na czym polega terapia mitochondrialna, ale jeszcze chciałam dopytać, czy dobrze zrozumiałam, bo jestem takim pierwszym uchem naszych słuchaczy. Każda komórka poza krwinkami czerwonymi naszego ciała ma te mitochondria. One są odpowiedzialne za naszą witalność, energię, funkcjonowanie.
Oczywiście mitochondria produkują energię, ale nie tylko, ponieważ w mitochondriach odbywa się również synteza hormonów steroidowych, synteza aminokwasów, niektórych białek, ale bez odpowiedniego zabezpieczenia w energię to nie byłoby możliwe. W związku z czym absolutnie dobrostan mitochondriów to jest pełnia zdrowia.
Czyli niemal każda choroba zaczyna się od utraty mitochondriów w naszym organizmie?
Ja myślę, że choroba się pojawia dopiero wtedy, kiedy pojawiają się objawy. Natomiast czasami przez wiele lat ta utrata mitochondriów przez poszczególnych ludzi jest niezauważalna. Natomiast jeśli spojrzymy z boku na nasze życie, na poziom stresu, ilość pracy, na poziom zatrucia środowiska, na to, że pijemy złą wodę, jemy ziarna, które są skażone glifosatem.
Jemy przetworzone jedzenie.
I przetworzoną żywność pakowaną w folię, która emituje również toksyczne substancje.
Tego mitochondria nie lubią, rozumiem, wszystkiego, co pan doktor wymienił.
Mitochondria również nie lubią wielu leków, niestety. I leki ratujące życie, nam życie, one również uszkadzają mitochondria. Są absolutnie niezbędne w terapii i my o tym wiemy. Natomiast umyka nam fakt, że przewlekłe stosowanie leków o wysokiej toksyczności zabija nam mitochondria. I w końcowym efekcie ratuje nam życie, natomiast nasza kondycja podupada. W momencie, w którym pojawiają się poważne objawy, mówimy już o chorobie, ale żeby te objawy wystąpiły, to mija z reguły naprawdę dużo czasu. Wśród młodych ludzi ja teraz obserwuję taki wzrost zachorowań, trudno powiedzieć zachorowań, ale takiej spadku kondycji po 35 roku życia.
Czym się to przejawia? Apatią, depresjami?
Przede wszystkim zmęczenie. Zmęczenie, zaburzenia snu, spadek nastroju, czasami depresja, spadek wydolności fizycznej oraz coraz częściej długotrwały powrót do dobrej kondycji po ciężkim treningu.
Przyczyną tego jest fakt, że mitochondria zmniejszają swoją liczbę w organizmie takiej osoby, która ma tego typu objawy.
Tak, oczywiście. Nie odbywa się to w każdej komórce w identyczny sposób. Natomiast różne substancje, które dostają się do naszego organizmu, stres przede wszystkim permanentny, powodują uszkadzanie w tych bardziej wrażliwych częściach, a więc w centralnym układzie nerwowym. Serce, nadnercza to są narządy, które pierwsze ulegają uszkodzeniu, ale mają też największe możliwości regeneracyjne. Przez wiele, wiele lat i miesięcy opierają się temu nawałowi toksycznych substancji, stresowi, nadmiarowi pracy, brakowi snu, ale w końcu jednak i one ulegają.
Gdzie ratunek w terapii mitochondrialnej? To znaczy, że można odbudować te mitochondria w tych organach, w których ich brakuje i które zaczynają chorować z biegiem czasu?
Mitochondria mają niezwykłą zaletę, bo chętnie się regenerują. Natomiast, żeby stworzyć warunki do regeneracji, organizmowi trzeba dostarczyć tych substancji, które w komórkach, w mitochondriach występują naturalnie. To są pospolite witaminy, mikroelementy. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do uszkodzeń mitochondrialnych, poziom tych substancji radykalnie spada, nawet do nieoznaczalnych.
A nazwijmy te substancje, panie doktorze.
Witamina C, witamina A, witamina D3, witamina B12 i cała grupa witamin B. To witamina E, to kwas pantotenowy.
Pierwsze, które pan doktor wymienił, to są dobrze nam znane witaminy.
Tak, oczywiście i głęboko niedoceniane. W momencie, kiedy już pojawiają się objawy chorobowe, zapotrzebowanie na te witaminy gwałtownie wzrasta. U niektórych pacjentów zapotrzebowanie na przykład na witaminę B12 może wzrosnąć 2000 razy na dobę.
Ale człowiek nie ma zielonego pojęcia o tym, że brakuje mu witaminy B12.
Też nie mamy takiej możliwości, żeby dostarczyć ją w pożywieniu. W związku z tym musimy sięgnąć po preparaty, które wprowadzą tą witaminę do naszego organizmu.
No dobrze, to wróćmy jeszcze do spadku nastroju, długotrwałego stresu. Jeśli zaczniemy wspomagać się tymi wszystkimi witaminami, o których pan doktor mówi, czy to znaczy, że poczujemy przypływ siły, energii i być może depresja zacznie ustępować?
Ja bym był daleki od stwierdzenia, że witaminy leczą depresję.
No właśnie.
Natomiast rzeczywiście, jeśli występuje spadek nastroju, spadek kondycji, to jest połączone z niedoborami. I to już zostało...
Niewątpliwie.
I ponieważ proces wytwarzania energii w każdej komórce jest taki sam i u każdego człowieka jest taki sam, to jeśli danemu pacjentowi zaordynujemy w odpowiedniej sekwencji odpowiednie witaminy w odpowiednich dawkach w danym czasie oraz będziemy kontynuować odpowiednio długo terapię, to jego kondycja powróci do normy, a przynajmniej się bardzo poprawi.
Czyli na przykład, nie wiem, stany przedzawałowe? Mówię o takich cięższych chorobach. Przednowotworowe?
Ja bym oddzielił troszeczkę choroby nowotworowe od tej terapii, dlatego że rzadko wykrywamy stany przednowotworowe, zanim nowotwór się nie pojawi.
To niestety prawda.
I mamy nowoczesną onkologię, bez której absolutnie leczenie nowotworów nie jest możliwe. Ale wspomaganie tego leczenia za pomocą terapii mitochondrialnej jak najbardziej.
I profilaktyka chyba,
i
prawda?
Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Odpowiednia profilaktyka, odpowiednie żywienie, odpowiednia ilość ruchu na świeżym powietrzu,
odpowiednia
ilość snu, to stwarza warunki do pełnej regeneracji organizmu. Jeśli wszystkie te elementy połączymy, organizm sam zacznie wracać do zdrowia. Co to znaczy sam? To znaczy, że reakcje enzymatyczne w komórkach stają się znów prawidłowe. Znikają substancje, które do tej pory pojawiały się nie tam, gdzie trzeba i nie w takiej ilości, jak trzeba. Zaczyna się to wszystko porządkować. Warunek? Terapię trzeba prowadzić długo. To nie może być terapia, która trwa tydzień czy dwa, a tygodniami i miesiącami, a czasami...
Codziennie,
a czasami u niektórych pacjentów, zwłaszcza z uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego, terapia będzie trwała do końca życia.
Jaka jest metoda na to, żeby sprawdzić poziom mitochondriów? Czy jest taka metoda w ogóle?
Trzeba wyjść z faktu, że jeśli pojawiają się objawy chorobowe, to już doszło do uszkodzenia mitochondriów. My tutaj nie oceniamy bezpośrednio funkcji mitochondriów, natomiast staramy się w takim bardzo głębokim wywiadzie, który trwa około 40 minut, zadaję pacjentowi każdemu około 70-80 pytań. Każde z tych pytań ma pewien sens metaboliczny. Jeśli obejrzymy później odpowiedzi, następnie wykonamy badania laboratoryjne, które dla danego pacjenta są niezbędne oraz skojarzymy to z objawami, to istnieje ogromna szansa na to, żeby pacjentowi dobrać taki zestaw witamin, antyoksydantów i substancji modulujących, że zacznie wprowadzać to pewien ład metaboliczny w komórkach. Nie jest to proste, bo oczywiście nie jest to metoda stuprocentowa i czasami też się mylimy, ale dzięki Bogu witaminy, które są naturalnym elementem naszego organizmu, nie mają działań ubocznych. Po prostu nie mamy efektu, wtedy trzeba takie leczenie zmodyfikować.
A powiedzmy, panie doktorze, raz jeszcze, jakie choroby, jakie dysfunkcje w naszym organizmie są skutkiem niedoboru mitochondriów?
Bardzo ważnym skutkiem są zaburzenia przewodu pokarmowego. One są wynikiem najczęściej stosowania antybiotyków. Dzieci chorują. Od najmłodszych lat dostajemy antybiotyki i Amerykanie dowiedli, że po jednorazowej terapii antybiotykowej, która trwa 7 dni, odbudowa prawidłowej flory bakteryjnej jelit trwa 2 lata. Więc jeśli przez te 2 lata nie monitorujemy tego, to wchodzimy w coraz bardziej dorosłe życie z dysbakteriozą. Dysbakterioza to zaburzenia wchłaniania witamin. I to się nasila całymi latami, aż w pewnym momencie już ich nie starcza w komórkach i zaczynają mitochondria troszeczkę nam wariować. Część z nich obumiera i powolutku spada nam poziom energii. Do tego, jeśli dołożymy w dorosłym życiu permanentny stres, wyścig szczurów, słabe odżywianie i brak snu, używki, papierosy, to sytuacja z miesiąca na miesiąc się pogarsza, ale jednak my w tym stresie cały czas trwamy. W pewnym momencie organizm mówi nie. I to jest moment, w którym pacjenci do mnie przychodzą. zaburzenia snu. Budzą się w nocy 3-5 razy. Nie mogą później zasnąć albo zasną, głęboko śpią, do godziny 10 nie można ich obudzić. Budzą się permanentnie zmęczeni. Do południa nie są w stanie funkcjonować. Mają zawroty głowy, mają bóle głowy migrenowe, mają bóle, które trwają po 3-5 dni i nie jest rozpoznawana u tych pacjentów migrena, a okazuje się, że oni są głęboko niedotlenieni. Następnie zaburzenia nerwów obwodowych, mrowienia rąk, parestezje, czyli takie drętwienia, zapalenia nerwów kulszowych, zaburzenia równowagi, zaburzenia słuchu, zaburzenia widzenia okresowe. To są choroby, które mogą się pojawić na skutek uszkodzenia mitochondriów. Z okolicy serca to przede wszystkim takim objawem, który dominuje, to jest przyspieszone bicie serca w spoczynku. Nie wiadomo z jakiego powodu serce danego pacjenta zamiast bić tam 65-75 na minutę, bije 95-110 na minutę, również w nocy. I nie ma żadnego powodu. A jest powód, bo serce się wyczerpało z jakiegoś powodu. I to są właśnie uszkodzone mitochondria.
To, że to są uszkodzone mitochondria, można stwierdzić jedynie za pomocą takiego bardzo wnikliwego wywiadu, o którym pan doktor mówił.
W polskich warunkach niestety tak, dlatego że badania sensu stricte metabolitów pośrednich są wykonywane, ale najbliżej niestety we Frankfurcie.
Pytanie jest takie, czy my sami w domu nie możemy sobie takiej terapii mitochondrialnej zapodać? Jeśli pan doktor mówi, że ta terapia opiera się przede wszystkim na tych prostych, znanych nam witaminach, które możemy w każdej aptece kupić.
Problem polega na tym, że preparaty, które są przeznaczone dla zdrowych ludzi, mają bardzo małe dawki. I rzeczywiście te preparaty złożone składają się najczęściej z najbardziej potrzebnych witamin i one są pełne. To znaczy pokrywają zapotrzebowanie zdrowego człowieka. Problem zaczyna się, jeśli objawy sugerują niedobory poszczególnych witamin. I wtedy taki preparat nie spełni swojej roli.
Taki aptekowy.
Znaczy, nazwijmy go złożony dla zdrowych, dla podtrzymania zdrowia. Wtedy stosujemy dużo większe dawki, dużo większe ilości.
Na przykład witaminy B12, o której pan doktor mówił.
Dokładnie tak. W typowym preparacie jest tam 2-3 mikrogramy, a ja często podaję nawet 2-3 tysiące mikrogramów na dobę. W związku z czym to są ilości, które musi zaordynować lekarz, który się troszeczkę na tym zna.
Jak długo przyjmujemy takie preparaty? Jak długo taka terapia trwa, żebyśmy poczuli się lepiej, żeby nasz organizm się zregenerował i ustąpiły objawy chorobowe w nim?
No to pacjenci sami wiedzą, kiedy im się poprawia i relacjonują mi. Natomiast jeśli ciężka mitochondriopatia wystąpi wtórna, ja mówię tutaj tylko o tych nabytych mitochondriopatiach, to pacjenci muszą przyjmować te preparaty stale. Nie w dużych dawkach, ale bo ustala się pewien pułap, przy którym oni się bardzo dobrze czują i oni sami nie rezygnują. Natomiast osoby zdrowe, które chcą sobie utrzymać zdrowie, polecam jak najbardziej preparaty witaminowe z aptek, które pokrywają dobowe zapotrzebowanie i one są znakomitej jakości i dobrze wchłanialne i dla osoby w pełni zdrowia zupełnie wystarczające.
Czyli to jest rodzaj suplementacji diety?
Ja nie lubię tego słowa, bo ono się kojarzy raczej z siłownią i z panami, z dużymi karkami. Natomiast typowa mitochondrioterapia to jest pełne leczenie.
A probiotyki też mają tutaj duże znaczenie, przyjmowanie probiotyków, szczególnie teraz, kiedy właśnie jesień, za chwilę zima.
Probiotyki w ogóle mają ogromne znaczenie. Probiotyki, no i naturalne kiszonki. Dlatego, że stwarzamy warunki, aby przewód pokarmowy odbudował florę bakteryjną, która jest permanentnie niszczona. Głównie jest niszczona przez pestycydy, herbicydy zawarte w żywności, ale również przez antybiotyki, których jemy niestety bardzo, bardzo dużo.
Rozumiem, że jeśli ktoś z nas zwróci się z prośbą o taką terapię mitochondrialną do lekarza pierwszego kontaktu, to lekarz popatrzy na nas zdumiony.
4 lata temu 24 lekarzy zaczęło szkolenie.
W Polsce?
W Polsce. W tej chwili praktykuje 3 albo 4.
A dlaczego tak późno dowiedzieliśmy się o tym? Dlaczego to jest taka właśnie niepoznana jeszcze dziedzina wiedzy o zdrowiu człowieka?
Nie potrafię powiedzieć.
Jeśli taka ważna jest, prawda?
Dlaczego? Ja również spotkałem się z medycyną mitochondrialną po raz pierwszy troszkę ponad 4 lata temu i ona mnie po prostu zafascynowała, ona mi bardzo pomogła.
Byłem
zdrowotny. Ja jestem takim pierwszym pacjentem, którego sam leczyłem, na zasadzie trochę prób i błędów.
Lekarzu, lecz się sam.
Tak, dokładnie tak. A ponieważ to się udało, zacząłem dużo czytać. No i przez przypadek wylądowałem na kongresie, pierwszym kongresie medycyny mitochondrialnej w Poznaniu w 2017 roku, gdzie poznałem doktora Enzmana, doktora Kuklińskiego z Niemiec, którzy mieli fantastyczne wykłady i wtedy już utworzyła się taka niewielka grupa ludzi zainteresowanych, lekarzy, którzy chcieli kontynuować szkolenie. Po 4 latach, no, przyznam szczerze, że jest to coś, co powinno być przedmiotem nauczania na uczelniach medycznych.
A nie jest.
No, nie jest dlatego, że o medycynie mitochondrialnej wie bardzo niewielu ludzi. Myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże, bo ja widzę po wejściach na moje wykłady na YouTubie. Natomiast należy zadać sobie pytanie, czy przeciętnego lekarza, lekarza rodzinnego stać na to, żeby poświęcić pacjentowi godzinę?
No nie, na sam wywiad, prawda?
No godzina to jest wywiad plus podstawowe.
No to wiemy, jakie są realia.
W związku z czym chyba to jest odpowiedź i to na pewno pozostanie częścią medycyny bardzo niszową. Ja to robię w czasie wolnym od chirurgii.
Młodzi w średnim wieku, starsi ludzie przychodzą do Pana i wspomagają się tą terapią albo wychodzą z różnych przypadłości dzięki tej terapii?
Najwięcej pacjentów to są pacjenci po 50, 55 roku życia.
Kiedy już organizm powolutku zaczyna się sypać.
Kiedy następuje takie załamanie zdrowia, tak, to są po udarach, to są ludzie z objawami neurologicznymi, z SM-em, które nie poddają się leczeniu. Natomiast coraz częściej przychodzą ludzie w przedziale między 30 a 40 rokiem życia. To jest klasyczna ofiara wyścigu szczurów.
Doktor Janusz Zdzitowiecki, chirurg, anestezjolog, chirurg plastyczny i jak słyszeliśmy, jeden z nielicznych specjalistów w Polsce od medycyny mitochondrialnej. Ciekawe to bardzo i rozwojowe myśli. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia i na koniec raz jeszcze gabakulka z prośbą do panów z płyty Młynarski Place Młynarski.
Niech powie ktoś, komu się zdarzy zobaczyć zimą me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, gdy chmury wiatr przegania zimny, nie sama tak cierpię, nie sama tak cierpię. A zatem śmierć.